Wiadomości w net.
Moskiewski sąd zlikwidował moskiewską grupę helsińską, najstarszą w Rosji i najbardziej szanowaną na świecie rosyjską organizację broniącą praw człowieka. Grupę założyli w 1976 roku radzieccy dysydenci, w tym laureat pokojowej Nagrody Nobla Andrzej Sacharow. Wniosek o likwidację złożyło Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodziło o to, że organizacja zarejestrowana w Moskwie prowadziła swoją działalność w innych miastach Rosji. Resort uznał, że moskiewska grupa helsińska przekroczyła swoje uprawnienia. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka to był tylko pretekst do zlikwidowania organizacji niewygodnej dla Władimira Putina i krytykującej wojnę. Wraz z likwidacją moskiewskiej grupy helsińskiej Rosjanie zostali pozbawieni liczących się w świecie i niezależnych od Kremla organizacji broniących ich praw. W ocenie wiceprzewodniczącego, również zlikwidowanego przez władze Stowarzyszenia Memoriał Nikity Piotrowa, Kreml od dawna dążył do całkowitej likwidacji niezależnych organizacji obywatelskich. Niemcy dostarczą Ukrainie 14 czołgów bojowych typu Leopard 2, potwierdził kanclerz Olaf Scholz podczas konferencji w Bundestagu. Zapytany przez posłów Hadecji o kunktatorską postawę SPD, Olaf Scholz stwierdził, że w podobny sposób będzie podejmował każdą kolejną decyzję. Decyzję o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard trzeba było dokładnie rozważyć. Problemów tej wagi nie rozwiązuje się z dnia na dzień. Nie damy się ponieść emocjom, zresztą większość Niemców popiera nas w tej kwestii, zaznaczył Olaf Scholz. Poseł CDU Jürgen Hart wyraził zadowolenie, że w centrali socjaldemokratów zapanowała wreszcie roztropność. Według niego ich wahania w sprawie Leopardów naraziły jednak na szwank reputację Niemiec i dobre stosunki z Polską. Postawa SPD wzbudziła nie tylko sprzeciw opozycji. Współrządzący z nią Zieloni i FDP od tygodni wzywali ją do bardziej zdecydowanych działań. Sprawę w podobnym tonie skomentowała na naszej antenie posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska.
Jeżeli Niemcy nie zrozumieją, że powinny być w awangardzie tej pomocy, to za chwilę się okaże, że nikt już niemieckiej pomocy w Europie nie potrzebuje. To, że Niemcy nie mogą być gwarantem bezpieczeństwa jako największy kraj, największa gospodarka europejska i każdy musi o siebie dbać sam. No właśnie w tej sytuacji, w której no nawet tego przywództwa moralnego, powiedzmy, nie mogą objąć. Nie wiem czemu, bo mają potem wszelkie możliwości, tylko tu wynika to z kunktatorstwa. To raczej pozycja Niemiec będzie słabła.
Mówiła posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska. Przedstawiciele ukraińskich władz przewidują, że nad Dniepr trafić może ponad 80 leopardów. Przewodniczący ukraińskiej delegacji przy parlamentarnym zgromadzeniu NATO Jehor Czerniew ocenia, że decyzja niemieckich władz otwiera perspektywę rozszerzenia pomocy. Jak zaznacza, 88 takich czołgów od krajów europejskich to minimalna liczba. Ponadto, jak przypomina, możliwość wysłania dodatkowej partii ogłosił produkujący leopardy koncern Rheinmetall. Ukraiński parlamentarzysta podkreśla, że ważną rolę w kampanii przekonywania zachodnich przywódców do dostaw broni odegrały władze najbliższych sąsiadów Ukrainy. Jak zaznacza, Ukrainie pomogło wielu lobbystów na najwyższym poziomie, m.in. prezydent Andrzej Duda, ale też prezydenci krajów bałtyckich. Według oceny ukraińskiego dowództwa Ukraina na froncie potrzebuje co najmniej 300 nowych czołgów. Broń jest niezbędna w obliczu przygotowywanej przez Rosję nowej ofensywy. Pierwsze leopardy przybędą na Ukrainę już za 3 miesiące, powiedział niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Bundeswehr bardzo szybko zacznie szkolić ukraińskich żołnierzy do pracy na czołgu i określać trasy dostaw. Orlen podpisał nową umowę na dostawy LNG z USA. Daniel Obajtek powiedział, że długoterminowy kontrakt z amerykańską Sempron dotyczy dostawy w sumie 20 milionów ton LNG w ciągu 20 lat. Początek realizacji to 2027 rok. Prezes polskiego koncernu przypomniał, że Orlen do końca 2025 roku będzie dysponować flotą 8 gazowców na podstawie długoterminowej umowy czarteru z norweską spółką Knutsen. W połowie grudnia odebrano 2 z nich w koreańskiej stoczni w Ulsan. W ramach podpisanego dziś kontraktu gazowcy Orlenu będą transportować LNG z terminala skraplającego port Arthur w Teksasie do gazoportu imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu lub ewentualnie do terminala pływającego w Kłajpedzie na Litwie. Nowy długoterminowy kontrakt na dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych według szacunków Orlenu pozwoli pokryć zapotrzebowanie na gaz dla 1/4 gospodarstw domowych w Polsce. Obecnie dostawy gazu drogą morską do naszego kraju stanowią 1/3 całości importu tego surowca.
Prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie całkowite i duże, jedynie w górach początkowo małe. W Łodzi w drugiej połowie dnia spadnie śnieg. Temperatura -2 w Lublinie, -1 w Łodzi, Białymstoku. W pozostałych wnetowych miastach 0 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół słaby.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
autopromocja.
4x4. W każdą środę, w styczniu i lutym od 18:00 opowieść o grupie U2 w przededniu 40. rocznicy wydania albumu War. Tomasz Wybranowski zaprasza.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
Popołudnie Wnet.
I witamy się z Państwem w Popołudniu Wnet, 16:09 na naszych zegarach. Jaśmina Nowak. Dzisiaj dużo ciekawych tematów, dużo ciekawych gości. Za moment połączyłem się z wiceszefem MSZ Arkadiuszem Mularczykiem. Powstał parlamentarny projekt rezolucji Rady Europy w sprawie zadośćuczynienia, a także dostępu do sądu i sprawiedliwego procesu dla wszystkich ofiar agresji niemieckiej. Zapytamy o to, jak idą postępy właśnie w kwestiach reparacji, ale porozmawiamy także o aferze korupcyjnej. Tak naprawdę ci tacy najbardziej agresywni europarlamentarzyści, okazało się, którzy występowali przeciwko Polsce, no byli zamieszani właśnie chyba w jedną z największych afer korupcyjnych i co my teraz możemy z tym zrobić? O to także zapytamy wiceszefa MSZ. Później połączyłem się z polsko-białoruską granicą. Tutaj już pojawi się rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska. Porozmawiamy także z profesorem Bogdanem Szafrańskim o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, zarówno jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, ale także o to, o spojrzenie na pomoc, jaka płynie do Ukrainy właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Porozmawiamy także o wpływach Rosji w Afryce. Dużo ciekawych tematów przed nami, ale zaczynamy muzycznie. To będzie utwór, który wybrał dla Państwa realizator Damian Chybowski.
Radio.
16.15 na naszych zegarach, a teraz już zapowiadana rozmowa. Arkadiusz Mularczyk, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet i przechodzimy już do pierwszego tematu. Powstał parlamentarny projekt rezolucji Rady Europy w sprawie zadośćuczynienia, a także dostępu do sądu i sprawiedliwego procesu. Proszę powiedzieć, co ten dokument zawiera.
To jest, w Radzie Europy istnieje taka formuła składania motion for a resolution, czyli taki projektów rezolucji. I myśmy właśnie przygotowali taki projekt rezolucji, który zawiera kwestie prawa do słusznego i równego zadośćuczynienia oraz dostępu do sądu dla wszystkich ofiar II wojny światowej i wynikających z agresji niemieckiej. Ja ten temat poddałem pod dyskusję u nas na grupie parlamentarnej, ale też zwróciłem się do poszczególnych parlamentarzystów podczas ostatniej sesji Rady Europy. No i muszę powiedzieć, że w ciągu półtora dnia udało mi się zebrać prawie 40 podpisów, przede wszystkim z delegacji polskiej, z delegacji ukraińskiej, ale także węgierskiej, serbskiej, rumuńskiej, także pojedyncze podpisy posłów z Francji, Wielkiej Brytanii, ze Szwecji. I jest to jakby, myślę, o tyle ważna inicjatywa, że jeśli ten projekt będzie uczciwie procedowany w Radzie Europy, na co liczę, to doprowadzi to do sytuacji pewnego umiędzynarodowienia problematyki braku symetrii, a w zasadzie asymetrii, jeśli chodzi o wypłacone świadczenia przez Niemców po II wojnie światowej, bo wiemy, że one w dużej mierze były płacone obywatelom Europy Zachodniej, Żydom, a nie były płacone obywatelom Europy Środkowo-Wschodniej, wszystkim Polakom, Ukraińcom, Białorusinom.
A kiedy, panie ministrze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale kiedy mówimy o tej asymetrii, no ona jest zrozumiała z perspektywy Polski, teraz mówimy o niej polskiej opinii publicznej, ale czy to zrozumienie także jest wśród międzynarodowej opinii publicznej, czy jest takie zrozumienie w Niemczech? Był pan ostatnio w Berlinie.
Nie ma tego zrozumienia i niestety to coś, co dla nas jest oczywiste, absolutnie jest oczywiste dla krajów Europy Zachodniej. Ja podczas wielu spotkań, oczywiście moi rozmówcy wiedzieli, że Polska była zniszczona, natomiast absolutnie nie mieli wiedzy, świadomości, że Polska nie dostała nigdy reparacji wojennych. A co więcej, absolutnie nie mają takiej wiedzy, że Niemcy wypłacały świadczenia odszkodowania tylko obywatelom Europy Zachodniej oraz Żydom. I ta wiedza jakby nie jest znana. Generalnie też w świecie zachodnim funkcjonuje przede wszystkim jako obraz II wojny światowej i jakby męczeństwa ówczesnych pokoleń, no, pojęcie Holokaustu. I dzisiaj znacznie częściej się mówi o Holokauście podczas II wojny światowej niż o wszystkich ofiarach II wojny światowej. Nawet podczas ostatniej sesji Rady Europy, gdy przyjechała minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock do Niemiec, do Strasburga, no to były uroczystości związane właśnie z Holokaustem, pamiętnikiem Holokaustu. To pokazuje, że można powiedzieć, w pewnym sensie nie mówi się już o ofiarach, wszystkich ofiarach II wojny światowej, ale tylko mówi się o ofiarach Holokaustu. Więc absolutnie dzisiaj musimy mieć świadomość, że ta w pewnym sensie polityka historyczna Europy czy II wojny światowej zmierza w kierunku, który dla Polski jest bardzo niekorzystny, dlatego że absolutnie zaciera się pamięć o polskich ofiarach, o braku właśnie, braku odszkodowań, reparacji, ale też braku świadczeń dla osób indywidualnych, a nawet braku wiedzy o tym, że nie ma drogi czy procedury sądowej.
Ale to jest też troszeczkę tak, że to jest lekcja do wyciągnięcia przez Polskę dziś. No myśmy nie zadbali może wystarczająco o to, aby pewna narracja, aby prawda była szerzej gdzieś słyszana i rozumiana, czy to właśnie w Unii Europejskiej, czy na arenie międzynarodowej. Ale jeszcze, panie ministrze, przejdźmy proszę do jednego tematu, bo kiedy mówimy o tej asymetrii czy o podwójnych standardach, no to możemy spojrzeć też na cały konflikt między Polską a Unią Europejską. No i teraz mamy ogromną aferę korupcyjną. Okazuje się, że część tych bardzo agresywnych parlamentarzystów, którzy występowali przeciwko Polsce, ale którzy też przecież przygotowywali raporty czy dokumenty wykorzystywane później, które także uderzały w Polskę, no dziś są oskarżeni o chyba jedną z największych afer korupcyjnych.
Tak, rzeczywiście i tutaj nie ma przypadku. Ja jako też czynny uczestnik wielu delegacji czy spotkań międzynarodowych również w Radzie Europy, nie zwróciłem uwagi, że był okres, kiedy funkcjonowanie w podmiotach międzynarodowych po prostu było nieznośne dla naszego kraju. Znaczy no niemalże każda sesja wiązała się z jakimiś atakami na Polskę, różnego rodzaju eventami, wysłuchaniami, rezolucjami. Naprawdę bardzo ciężko się funkcjonowało w tym obszarze międzynarodowym. Natomiast z chwilą rozpoczęcia wojny na Ukrainie, ataku przez Rosję na Ukrainie i w pewnym sensie zmobilizowanie jednak świata zachodniego przeciwko Rosji, to wszystko ustało. I jakby już dzisiaj nie widzimy tego typu ataków, czyli można w dużej mierze jednak podejrzewać, że za tym wszystkim stały rosyjskie pieniądze, brudne pieniądze, jakiś sponsoring i osłabianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Być może rzeczywiście było to związane z faktem potencjalnych planów rosyjskich ataku na Ukrainę i osłabiania do Polski. I tutaj wykorzystano podatny czy korzystny grunt wynikający z faktu, że po prostu polska opozycja donosiła przez ostatnie lata na Polskę praktycznie wszystkie sprawy, które były tu sprawami wynikającymi z faktu pewnego sporu politycznego. Były od razu wynoszone na forum Rady Europy, Unii Europejskiej, co dawało pole do tych ataków. Więc można powiedzieć, że to ustało. To oczywiście dalej są pewne próby, ale już znacznie mniej, z mniejszym natężeniem niż był dotychczas. Natomiast no niestety trzeba powiedzieć jasno, że najprawdopodobniej wcześniej za tymi atakami stała współpraca niemiecko-rosyjska i przede wszystkim brudne niemieckie pieniądze, które sponsorowały różnego rodzaju przedsięwzięcia polityczne, gospodarcze, sportowe na terenie Niemiec w dużej mierze, ale nie tylko, bo możemy się domyślać, że również ta agentura sowiecka działa również w wielu innych krajach Europy Zachodniej.
Tak jest. Nawet pojawiają się takie tezy, teraz bardzo mocno cytowane gdzieś w przestrzeni medialnej, że Rosja specjalnie już przygotowując się do agresji na Ukrainę próbowała osłabić jeszcze mocniej pozycję Polski, no bo my z oczywistych względów geopolitycznych no jesteśmy jednym z tych państw, które bardzo mocno wspiera Ukrainę i to było już wiadomo wcześniej.
Tak, jeżeli tu mogę dodać, bo to jest niezwykle ciekawe, z chwilą rozpoczęcia tego hybrydowego ataku na granicę polską i tutaj forsowania granicy siłą przez tych emigrantów z krajów afrykańskich, arabskich. Niestety myśmy również w tamtym czasie byli atakowani przez polityków, nawet tutaj zachodnich, nawet tutaj były wysyłane misje różnego rodzaju komisji, pamiętam z Komisji Rady Europy, Komisja do Spraw Uchodźców, tu przyjeżdżał specjalny wysłannik Szwajcar, który pytał się, dlaczego my tych biednych ludzi do Polski nie wpuszczamy. Więc i również w tamtym czasie pamiętam, że Frontex nawet nakazywał wpuszczanie nam tych ludzi, zamykanie ich, czy też przetransportowanie ich do obozów dla uchodźców. Więc było widać, że coś w tym systemie nie gra, że jeżeli jest sprawa, w której widzimy, że reżim Łukaszenki na siłę tutaj tych ludzi jakby forsuje i próbuje ich do Polski wpychać, no są politycy, czy nawet organizacje na Zachodzie, w ramach Rady Europy czy Unii Europejskiej, które oczywiście z otwartymi rękami tutaj do Polski by ich witały. Oczywiście nie do swoich krajów, tylko do Polski, tak? Więc można to przewidywać z całą stanowczością, że to były działania po prostu albo wykorzystywanie naiwności tej pewnej części polityków, albo po prostu działania wynikające z korupcji politycznej.
To tylko już teraz na zakończenie trzeba postawić to pytanie, co my możemy z tym zrobić? Czy polskie służby już rozpoczęły jakieś działania albo na przykład współpracę z służbami innych państw unijnych?
No ja muszę powiedzieć, że apelowałbym i oczekiwałbym od tego, żeby tutaj były aktywne nasze służby w tym obszarze. Również no, nie bały się czy nie wahały się kontaktować ze służbami innych krajów, ażeby pozyskiwać informacje, czy wśród tych inicjatyw, tych polityków, którzy dzisiaj są już zatrzymywani, aresztowani, przesłuchiwani, nie było również inicjatyw przeciwko Polsce. I myślę, że tutaj to jest bardzo ważne, żeby taką wiedzę uzyskać, bo wówczas mielibyśmy czarno na białym, że te wszystkie brudne ataki, które stały na przeciwko Polsce, gdzie kwestionowano tutaj praworządność i wszystko, cokolwiek żeśmy robili, było niezgodne z prawem europejskim. No okazałoby się, że to wszystko było wynikiem po prostu korupcji, po prostu chciwości polityków niemieckich przede wszystkim, ale nie tylko, którzy byli sponsorowani za pieniądze Gazpromu i innych niemieckich, rosyjskich spółek i wykorzystywali ten fakt atakowania Polski. To też wiele organizacji tak zwanych prawoczłowieczych, które rzekomo zajmują się prawami człowieka, w dużej mierze zajmowały się wszystkim atakiem na Polskę. Więc dzisiaj na to wszystko patrzymy z innej perspektywy. My podejrzewaliśmy oczywiście, że to jest z tym związane, natomiast no, dzisiaj mamy już te dowody prawie, że czarno na białym.
I tutaj też pytanie o tę niemiecką chciwość, zacytuję pana ministra. No to jest też pytanie o postawę Niemiec w sprawie wysyłania pomocy tych czołgów na Ukrainę, bo my gdzieś dużo mówimy o tym, że to być może kwestia relacji niemiecko-rosyjskich, kwestia obawy przed ewentualnym atakiem Rosjan, ale czy to raczej nie jest kwestia pieniędzy, kwestia wielkiej gry o rynek zbrojeniowy?
Na pewno tu się nakłada wielu różnego rodzaju obszarów gier międzynarodowych, natomiast no, na pewno niemiecka chciwość i to, że oni chcieli za tanie surowce energetyczne rosyjskie budować swoją potęgę gospodarczą w Europie, to dzisiaj jakby odbija się na nich niekorzystnie. I widać, że Niemcy no, bardzo boleśnie dzisiaj reagują na krytykę krajów europejskich, na to, że jest tak wielka presja ze strony Europy, Polski, USA. Na to reagują wyjątkowo alergicznie i lubią tego, ale jest to skuteczne, bo widzimy, że ta presja przynosi efekty, więc no, tak musimy dalej działać i twardo tutaj bronić po prostu polskich interesów, ale też przede wszystkim no, dzisiaj wspierać Ukrainę, bo tak naprawdę to, co się dzieje na Ukrainie, będzie miało wpływ w przyszłości także na nasze życie, na nasz kraj i cały region.
Powiedział wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, miłego dnia życzę.
I my także pozdrawiamy. Drodzy Państwo, 16:26 na zegarach. Popołudnie Wnet trwa. Ja spoglądam na naszą listę. Mamy Monikę Brodkę. Wszystko, czego dziś chcę, to słynny już cover, który był też motywem przewodnim świetnego serialu Royst. W takim razie słuchamy, a za kilka chwil wracamy z kolejnymi gośćmi.
Promocja.
This week on the Political Periscope.
Western Balkans, it is a part of Europe. It's geographically much closer to Italy or Germany or Visegrad countries than Russia, let's say, or China.
Interviews in English with politicians, experts, journalists. New episode every Thursday on YouTube, Spotify, Apple Podcasts and other podcasting platforms. Listen and subscribe. The Political Periscope.
Serdecznie zapraszam na audycję w czwartek 26 stycznia o godzinie 11 na pożegnanie antykwariatu Logos w Alejach Ujazdowskich 16 w związku z tym, że kończymy działalność i przechodzimy na emeryturę.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Południe wnet.
16:34 na naszych zegarach, a my mamy połączenie z kolejnym gościem, porucznik Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet. No to opowiedzmy, można już chyba powoli podsumować mijający miesiąc, jak on wyglądał z perspektywy sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
Codziennie obserwujemy próby nielegalnego przedostania się w głąb terytorium Polski z Białorusi. Te próby i liczba tych prób pokazuje, że jest to nie jest na pewno naturalna fala migracji. Wszystko zależy od tego, ile osób dowiezie strona białoruska pod granicę, ile osób uda im przyciągnąć z różnych państw świata, bo na tej granicy my zatrzymujemy osoby i z Afryki, i z Azji, i nawet z Kuby, i z Mauritiusu, więc naprawdę przekrój tych narodowości jest olbrzymi. Na pewno tych prób jest mniej niż było to w 2021 roku, a te próby, o których mówimy teraz, to są również podejścia pod barierę, czyli kiedy osoby przekraczają linię granicy. My to obserwujemy, widzimy, że osoby tak naprawdę przekroczyły granicę, ale wycofują się na widok patroli Polski w głąb terytorium Białorusi. Dzięki barierze fizycznej i barierze elektronicznej my mamy czas na przybycie w to miejsce, nim osoby przejdą przez barierę. I dzięki temu te próby są udaremnione. Te działania tych cudzoziemców pokazują również, że tak naprawdę żaden z nich nie jest zainteresowany pozostaniem na terytorium Polski i złożeniem wniosku o ochronę międzynarodową, a za wszelką cenę chcą uniknąć spotkania z polskimi służbami, aby dostać się dalej do innych krajów Europy Zachodniej. Gdyż doskonale wiedzą, że jeżeli nawet złożą wniosek o ochronę międzynarodową, a potem wyjadą z Polski, to i tak zostaną oddani przez inne kraje Unii Europejskiej z powrotem do Polski, która jest krajem, który powinien rozpatrzyć ich wnioski o ochronę międzynarodową.
Proszę powiedzieć, czy szykują się państwo ewentualnie na taką kolejną, większą falę migrantów? Ja zadaję to pytanie w związku z uruchomieniem nowego połączenia, to w przeciągu chyba już najbliższych kilku dni, lotniczego z Kuwejtu do Moskwy. No my wiemy o tym, że tak naprawdę no Rosja jest takim hubem transportowym dla migrantów, którzy później właśnie na tej naszej granicy się znajdują.
Mamy informację o otwarciu tego nowego połączenia, śledzimy sytuację. Tak naprawdę ważna jest tutaj świadomość, dzięki której udało nam się wytworzyć, dzięki tej naszej stanowczej postawie, że granica jest chroniona i to jest ważne, aby do cudzoziemców na całym świecie ta informacja dochodziła, że granica Unii Europejskiej, granica Polski jest chroniona przez Straż Graniczną i to nie jest, Polska nie jest krajem tranzytowym, przez który może być otwarty szlak nielegalnej migracji. Do tych państw, wśród których mieliśmy imigrantów w 2021 roku, ta informacja wiemy, że już dotarła. W tamtym roku dlatego był taki duży przekrój obywatelstw wśród tych nielegalnych migrantów, gdyż Białorusini próbują ich pozyskać z całego świata, z różnych państw. Więc mamy nadzieję, że ten sygnał o tym, że granica jest strzeżona, jest jasny, czytelny i będzie, powinien być dalej rozpowszechniany, aby Białorusinom jak najmniej udało się tych cudzoziemców ściągnąć. Ważne jest też, żeby mieli świadomość, że Białoruś, reżim Łukaszenki zarabia na nich, bo to nie jest też tak, że ktoś ich za darmo podwozi pod tą granicę i ktoś ich wpuszcza w tą strefę przygraniczną, do której nigdy nikt nie miał dostępu oprócz służb białoruskich i bez wiedzy tych służb, tylko po prostu na tym strona białoruska zarabia.
O trudnej sytuacji na swojej granicy alarmują organizacje humanitarne. humanitarne z Litwy. Czy państwo jakoś współpracujecie? Jesteście w kontakcie właśnie ze strażnikami litewskimi?
Jeżeli chodzi o współpracę ze służbą litewską, to jest ona jak najbardziej poprawna. My działamy wspólnie, zwłaszcza przy granicy polsko-litewskiej. Służby litewskie zatrzymują dużo nielegalnych migrantów, którzy próbują się przedostać z Białorusi przez Litwę dalej do Polski. I tutaj wymiana informacji, jeżeli chodzi o ten odcinek granicy z Litwą, jak najbardziej współpraca również, nawet jeżeli chodzi o zatrzymywanie pomocników czy organizatorów, którzy często przez Polskę jeżdżą i przez Litwę dalej pod granicę litewsko-białoruską. I stamtąd próbują zabierać cudzoziemców, więc współpracujemy.
To na zakończenie jeszcze jedno pytanie o obwód kaliningradzki. Już od blisko 3 miesięcy trwa budowa tej zapory z drutu, ale kiedy rozpocznie się budowa zapory elektronicznej, na jakim jesteśmy etapie?
Firma wykonawca bariery elektronicznej, firma Telbus Poznania, w tej chwili jest na etapie przygotowania projektu, który będzie przesyłany nam do uzgodnień. Jeżeli będą uwagi, to te uwagi będą musiały być naniesione, więc my zakładamy, że w marcu rozpocznie się już takie prace fizyczne, czyli ta instalacja tej bariery elektronicznej.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Porucznik Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej, była gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję również.
I tak, drodzy państwo, 16:39 na naszym zegarze. Za kilka chwil porozmawiamy z profesorem Bogdanem Szafrańskim i tutaj będziemy rozmawiali o Stanach Zjednoczonych, a skoro o nich mowa, to na razie nieoficjalna informacja. Czołgi M1 Abrams dla Ukrainy. Nieoficjalna informacja jest taka, że Stany Zjednoczone zgodziły się przekazać 31 takich czołgów. Chwila muzyki, a za moment kolejni goście.
Popołudnie Wnet.
16.45 na naszych zegarach, Popołudnie Wnet trwa. Już teraz mamy połączenie z kolejnym gościem, profesor Bogdan Szafrański, ekonomista, amerykanista, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, a także rynku kapitałowego, polityki i gospodarki w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jak Stany Zjednoczone przyglądają się na pomoc, jaka płynie na Ukrainę, ale zaczniemy od ostatniej bardzo głośnej, tragicznej w skutkach strzelaniny w Stanach Zjednoczonych. Jakie echa, jakie są komentarze, także te dotyczące kwestii dostępności do broni w Stanach Zjednoczonych?
W ostatnim czasie w ogóle było 3 strzelaniny w Kalifornii, a łącznie około 40, gdzie było wiele ofiar śmiertelnych. Nie mówimy to o takich małych domowych sprzeczkach. Kamala Harris ma się wybrać do Kalifornii, bo jednak wielu wyborców demokratycznych, im obiecano, że jakieś rozwiązania zostaną wprowadzone, żeby ograniczyć dostęp do broni i w związku z tym będą, no, nie będą się powtarzać te strzelaniny. To nie jest łatwe, bo w Stanach Zjednoczonych jest, szacuje się, około 500 milionów sztuk broni przy około 330 milionach mieszkańców, no z czego powiedzmy 2/3 to są osoby dorosłe, które, nazwijmy to, posługują się bronią. To jest bardzo duża ilość i w zasadzie chyba nie ma dobrego rozwiązania, żeby ograniczyć dostęp do broni, tym bardziej, że konstytucja dopuszcza i niejako chroni posiadanie broni przez jej obywateli.
To pewnie będzie jeszcze dyskusja, o której też będziemy na antenie Radia Wnet wielokrotnie rozmawiać, no ale teraz przejdźmy do kwestii pomocy Ukrainie. Mamy takie nieoficjalne informacje, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie 31 czołgów Abrams, ale proszę powiedzieć, jak to wygląda też z perspektywy wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, kwestii sporów politycznych, ta pomoc jaka płynie?
No to znaczy, te spory są, przynajmniej moim zdaniem, nieco przez media mainstreamowe wyolbrzymiane, że są grupy społeczne, czy prawicowe, czy związane z republikanami, które nieprzychylnie patrzą na tą pomoc. To jest moim zdaniem przesadzone. Raczej jednak i w społeczeństwie, i wśród polityków jest zgoda, że w interesie Stanów Zjednoczonych i w interesie całego świata jest jak największa pomoc dla Ukrainy. Także te ostatnie informacje, że będą Abramsy dostarczone na Ukrainę, no, raczej nie budzą sprzeciwu. I tu zresztą można powiedzieć, że po raz kolejny, podobnie jak w przypadku patriotów, dyplomacja niemiecka liczyła, że się schowa za Amerykanami, którzy, no, bądź to patriotów, nie zezwolą na przekazanie na teren Ukrainy. No tak samo, że nie zdecydują się na przekazanie Abramsów, więc Leopardy też nie muszą być przekazywane. No i drugi raz ta dyplomacja niemiecka, wydaje się, no, poniosła porażkę.
To jeszcze spójrzmy na moment na sytuację w samych Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, rezerwa federalna. No właśnie, pytanie, czy pańskim zdaniem obniży stopy procentowe, czy będzie do tego zmuszona, bo to jest zdanie części analityków.
No to nie jest łatwa odpowiedź na to pytanie, bo jednak inflacja nadal jest wysoka. Ona w ciągu ostatnich paru miesięcy zaczęła spadać, ale nadal jest daleka od celu inflacyjnego Fedu, więc to by wskazywało, że być może nadal będzie potrzeba podnoszenia stóp procentowych. Natomiast poważniejszym problemem, dodatkowym problemem, może być próba zwiększenia limitu zadłużenia amerykańskiego. Produkt krajowy brutto amerykański to jest około 24 biliony. i tam jest plan, żeby zwiększyć poziom zadłużenia do 33 bilionów. No to jest tam powiedzmy 140%, 150% w stosunku do produktu krajowego brutto. No my mamy około 50% zadłużenie w stosunku do naszego produktu krajowego brutto. To pokazuje, jak poważny jest to problem dla gospodarki amerykańskiej. I jak się rozwinie sytuacja z zadłużeniem, to też będzie wpływało na, i na wzrost gospodarczy, i na stopy procentowe, a również na inflację. Także to jest znacznie bardziej złożony problem.
To jest złożony problem i tutaj nawet pojawiły się takie komentarze, ale także dotyczące tych gróźb ze strony republikanów, którzy mówili o niewypłacalności Stanów Zjednoczonych. Czy to jest tak, że obecnie Ameryka faktycznie stoi w obliczu jednego z takich największych kryzysów finansowych w swojej historii?
No, to jest bardziej problem polityczny, bo mówię o tym zadłużeniu, które zarówno kongres, jak i prezydent, czy mówiąc szerzej, rząd amerykański powinien negocjować. Teraz republikanie mają władzę w kongresie, więc no po prostu z nimi trzeba negocjować. Biały Dom, demokraci nieszczególnie chcą tych negocjacji, co może spowodować właśnie taki, nazwijmy to techniczne przekroczenie tego dopuszczalnego zadłużenia, co przede wszystkim w sektorze pracowników federalnych może odbić się niekorzystnie, znaczy mogą zostać no, czasowo zwolnieni z pracy, bo nie będzie się im płaciło. I szacuje się, że gdyby doszło do tej sytuacji, to około 3 miliony Amerykanów no, straciłoby tymczasowo pracę. 3 miliony to jest jednak dużo, bo to jest jakby podniesienie stopy bezrobocia o 2%. To jest dużo. Także to jest bardziej kwestia negocjacji politycznych. No do tych negocjacji demokraci nie są gotowi. Oni bardziej starają się przeciągnąć część kilku, może kilkunastu republikańskich reprezentantów w kongresie no, na swoją stronę. No i wtedy nie będzie problemu z negocjacjami. To w ogóle tu wchodzimy w ten problem niełatwy takiego politycznego przekupstwa, ale w Ameryce jakby nie razi to, że prezydent, demokraci chcą namówić różnymi metodami, zarówno stosując marchewkę, czyli jakieś pozytywne bodźce, jak i pałkę, czyli negatywne, żeby tych kilka osób z partii republikańskiej przeszło do partii demokratycznej, a na cel nastawieni są członkowie kongresu, którzy są republikanami, a wygrali w dystryktach wyborczych, gdzie Joe Biden wygrał. No i tam się jakoś wydaje demokratom, że ci republikanie są jakby najbliżsi i partii demokratycznej, najłatwiej ich, nazwijmy to, przekupić.
Powiedział profesor Bogdan Szafrański, ekonomista, amerykanista, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego finansami, a także polityki Stanów Zjednoczonych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Drodzy Państwo, 16:54 na naszych zegarach. Pierwsza godzina popołudnia wnet dobiega końca, ale przed nami jeszcze druga godzina, dużo ciekawych tematów, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki, a zaraz po nich wiadomości w Radiu Wnet.
Wiadomości wnet.
Dzień dobry, jest środa, 25 stycznia, godzina 17. Wiadomości wnet, Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie 31 czołgów Abrams, informuje nieoficjalnie jeden z dziennikarzy agencji Bloomberg. To część amerykańskiego pakietu pomocy dla tego kraju o wartości 400 milionów dolarów. O 18 zapowiedziane jest wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w sprawie dalszej pomocy USA dla Ukrainy, poinformował Biały Dom. Nie podano szczegółów, jednak najprawdopodobniej będzie to reakcja na decyzję Niemiec o przekazaniu Ukrainie kilkunastu czołgów Leopard 2. Ciężkie uzbrojenie według Kijowa jest niezbędne do stawienia czoła rosyjskiej inwazji. Wywiad informuje, że Rosja przygotowuje się do wiosennej ofensywy na Ukrainie. Niemcy dostarczą Ukrainie 14 czołgów bojowych typu Leopard 2, potwierdził kanclerz Olaf Scholz podczas konferencji w Bundestagu. Z drugiej strony minister obrony Niemiec Boris Pistorius oświadczył, że pierwsze czołgi znajdą się na Ukrainie dopiero za 3 miesiące. Scholz, zapytany przez posłów Hadecji o kunktatorską postawę SPD, stwierdził, że w podobny sposób będzie podejmował każdą kolejną decyzję. Decyzję o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard trzeba było dokładnie rozważyć. Problemów tej wagi nie rozwiązuje się z dnia na dzień. Nie damy się ponieść emocjom, zresztą większość Niemców popiera nas w tej kwestii, zaznaczył Olaf Scholz. Poseł CDU Jürgen Hart wyraził zadowolenie, że w centrali socjaldemokratów zapanowała wreszcie roztropność. Według niego ich wahania w sprawie Leopardów naraziły jednak na szwank reputację Niemiec i dobre stosunki z Polską. Postawa SPD wzbudziła nie tylko sprzeciw opozycji. Współrządzący z nią Zieloni i FDP od tygodni wzywali ją do bardziej zdecydowanych działań. Sprawę w podobnym tonie skomentowała na antenie Radia Wnet posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska.
Jeżeli Niemcy nie zrozumieją, że powinny być w awangardzie tej pomocy, to za chwilę się okaże, że nikt już niemieckiej pomocy w Europie nie potrzebuje. To, że Niemcy nie mogą być gwarantem bezpieczeństwa jako największy kraj, największa gospodarka europejska i każdy musi o siebie dbać sam. No właśnie w tej sytuacji, w której no nawet tego przywództwa moralnego, powiedzmy, nie mogą objąć, nie wiem czemu, bo mają po temu wszelkie możliwości, tylko tu wynika to z kunktatorstwa. To raczej pozycja Niemiec będzie słabła.
Mówiła posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska. Wszystkie rozmowy i relacje dostępne na platformie wnet.fm. Orlen podpisał nową umowę na dostawy LNG z USA. Daniel Obajtek powiedział, że długoterminowy kontrakt z amerykańską Semprą dotyczy dostawy w sumie 20 milionów ton LNG w ciągu 20 lat. Początek realizacji to 2027 rok. Prezes polskiego koncernu przypomniał, że Orlen do końca 2025 roku będzie dysponować flotą 8 gazowców na podstawie długoterminowej umowy czarteru z norweską spółką Knutsen. W połowie grudnia odebrano dwa z nich w koreańskiej stoczni w Ulsan. W ramach podpisanego dziś kontraktu gazowcy Orlenu będą transportować LNG z terminala skraplającego port Arthur w Teksasie do gazoportu m.in. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu lub ewentualnie do terminala pływającego w Kłajpedzie na Litwie. Nowy długoterminowy kontrakt na dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych według szacunków Orlenu pozwoli pokryć zapotrzebowanie na gaz dla 1/4 gospodarstw domowych w Polsce. Obecnie dostawy gazu drogomorską do naszego kraju stanowią 1/3 całości importu tego surowca. Wszystkie związki zawodowe głosowały za usunięciem Solidarności z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych z artykuł w tygodniku Solidarność. Sama Konfederacja ma podwójne standardy, a jej działania mogą wskazywać na korupcję, mówił w poranku wnet rzecznik prasowy Solidarności Marek Lewandowski.
Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że rosyjskie związki zawodowe to jest 20 milionów afiliowanych członków związku i Szmakow i rosyjskie związki zawodowe wpłacają tam ogromne ilości pieniędzy. Sądzę, że ich źródłem są pieniądze z Kremla i sądzę, że ten wpływ właśnie na funkcjonowanie na przykład MKZZ-u jest tak duży, że dlatego nie wyrzucono ruskich związków zawodowych, bo jednak kasa, wpływy.
Mówił rzecznik prasowy Solidarności Marek Lewandowski. Obchody 160. rocznicy powstania styczniowego odbyły się wczoraj również we Lwowie. Udział w uroczystościach wziął m.in. jeden z liderów białoruskiej opozycji, twórca białoruskiej niepodległości z 1991 roku, Zenon Paźniak.
To jest najlepsza idea dla wschodniej Europy. Wschodnia Europa, moim zdaniem, musi być połączona. I najpierw to jest Białoruś, Ukraina i Polska. To stara Rzeczpospolita. To jest, będzie grunt tego. Ja myślę, to będzie wschodnia Europa wspaniała. Jeżeli jeżeli rozpadnie się ta Rosja, jeżeli uda się Europą Wschodnią jakoś zmobilizować, no to ja myślę, że liderem w Europie będzie ta wschodnia Europa.
O koncepcji Międzymorza mówił twórca białoruskiej niepodległości z 1991 roku Zenon Paźniak.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Radio Wnet, Radio Wnet.
Promocja.
Serdecznie zapraszam na audycję w czwartek 26 stycznia o godzinie 11 na pożegnanie antykwariatu Logos w Alejach Ujazdowskich 16, w związku z tym, że kończymy działalność i przechodzimy na emeryturę.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko, opowiada Tomasz Wybranowski.
Krzysztof Słowiański, witam Państwa bardzo serdecznie.
I słuchają Państwa Radia Wnet o poranku.
A gościem poranka Wnet jest...
To się dowiemy po godzinie 8.10.
Zapraszam na wywiad Wnet.
I oczywiście poranek Wnet od godziny 7.07 do 9.00. Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/Wnet.
To była autopromocja.
Popołudnie Wnet.
12 minut po godzinie 17 mamy połączenie z kolejnym gościem, dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania inwestycji, a także rynków Europy Wschodniej. Dzień dobry.
Witam pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet z pięknej zimowej Łodzi.
A my także pozdrawiamy z krakowskiego przedmieścia, z samego placu Zamkowego, ale przechodzimy już do pierwszego tematu. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące bezrobocia. Jak one wyglądają?
Wyglądają, pani redaktor, tak, że bezrobocie nadal utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, aczkolwiek w okresie tutaj właśnie zimowym, w listopadzie, w grudniu, ono zaczyna trochę rosnąć. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że jest to spowodowane tym, że w tym okresie mamy mniej prac sezonowych, tak, budownictwo, rolnictwo stoi. No, zobaczymy, czy to okaże się wszystko prawdą.
Zobaczymy, czy to okaże się prawdą, ale też pojawiają się informacje, że ta sytuacja, jeżeli chodzi o bezrobocie w Polsce, no może w ostatnim czasie niestety się powiększać.
Panie redaktor, jak najbardziej. Wszystko wskazuje na to, że może nie wchodzimy jeszcze w jakąś mocną recesję, ale pewnego rodzaju spowolnienie, nie możemy jeszcze mówić o jakimś znaczącym kryzysie gospodarczym, ale wszystko wskazuje na to, że spowolnienie gospodarcze się troszeczkę jakieś może pojawić. Tutaj byłbym bardzo ostrożny w tego typu formułowaniu wniosków. Ja dość często rozmawiam ze znajomymi, ze studentami, oni coś wspominają, że w Polsce jest kryzys gospodarczy. No w Polsce kryzysu gospodarczego jeszcze nie ma i to trzeba jasno powiedzieć, niezależnie od poglądów politycznych, z danych makroekonomicznych nie wchodzimy w klasyczną definicję kryzysu. Ale rzeczywiście pojawiają się takie pewne symptomy. No i mamy na przykład informację, że wiele firm, szczególnie dużych, podejmuje, bo to łatwo wychwycić, podejmuje decyzję o zwolnieniach pracowników. Tylko też pytanie, czy to realnie wpływa na bezrobocie, bo może się okazać, że ci pracownicy znajdą zatrudnienie gdzie indziej. Z drugiej strony mamy przez pracodawców, oprócz swojego bezrobocia, zgłaszane zapotrzebowanie na pracowników. Więc w ciekawych czasach żyjemy, pani redaktor.
Ale tutaj też pojawiają się takie czynniki i takie komentarze, że to spowolnienie gospodarcze, no jeżeli nawet tak no nie podbije istotnie bezrobocia, no to sprawi, że jednak spadnie taka siła pracowników, to znaczy na przykład niższa będzie skala podwyżek.
I to jest ciekawe, panie redaktor, rzeczywiście wszystko wskazuje, że te zwolnienia, szczególnie w niektórych branżach, spowodują, że rynek pracy nie będzie już rynkiem pracownika, tak? To nie pracownicy będą dyktować warunki i rzeczywiście musimy to omawiać zależnie od branży, no bo w branży IT na przykład nie ma bezrobocia, mamy zapotrzebowanie. Cały czas nasze rozmowy o bezrobociu dotyczą bardziej naszych przyzwyczajeń z lat 90. czy początku XXI wieku, kiedy gospodarka była jeszcze mniej rozwinięta, no i łatwiej było tą pracę zmieniać, tak? A żeby dzisiaj, żeby zostać programistą, czy wejść w jakąś jeszcze bardziej zaawansowaną technologię, to wymaga to wielu lat przygotowań. Więc możemy powiedzieć, że inaczej będzie sytuacja wyglądała w poszczególnych branżach i rzeczywiście w niektórych może być nieciekawie, ale też, panie redaktorze, nie jestem przekonany, czy to jest taka zła informacja dla naszej gospodarki, no bo to wszystko wskazuje, że mniejsze oczekiwania płacowe spowodują, że będzie inflacja się zatrzymywała.
To prawda i będziemy tym wszystkim trendom się przyglądać i informować słuchaczy Radia Wnet. To może jeszcze tylko jedno pytanie dotyczące tego, co dzieje się na Ukrainie, stan sytuacji ukraińskiej gospodarki, no i czy to widmo odbudowy Ukrainy bardzo mocno się oddala?
No, panie redaktor, no, jesienią oddaliło się, tak? Wiosną, latem byliśmy tutaj rozpaleni do czerwoności dyskusjami na temat, jak odbudowywać ukraińską gospodarkę. Jesienne uderzenia dronowe, lotnicze spowodowały, że sytuacja się skomplikowała. Jednak nic, że tak powiem, się nie zmienia, tak? W dłuższej perspektywie widzimy, że ta potrzeba będzie odbudowy gospodarki. Ona się troszeczkę przedłuży. Naród ukraiński bohatersko powstrzymuje Rosjan i na niektórych odcinkach kontratakuje. Do tego w końcu dojdzie, więc warto o tym temacie, za to jestem Radiu Wnet wdzięczny, warto ten temat odświeżać, cały czas o nim pamiętać, żeby też polski biznes motywować. Ja tam nawet w tym tygodniu miałem kilka rozmów takich różnych z przedsiębiorcami z Łodzi, z Warszawy, z Wrocławia, którzy rozważają pojawienie się na rynku ukraińskim, więc widzimy, że szczególnie polskie małe i średnie przedsiębiorstwa są aktywne i są zainteresowane udziałem w tym procesie.
Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, był gościem Popołudnia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam całą Warszawę i całą Łódź. Do zobaczenia.
I my także pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet z Łodzi, ze wszystkich miast w Polsce, a także tych, którzy są razem z nami na naszym portalu wnet.fm. 17:17 na zegarach. Chwila muzyki, a za moment wracamy z kolejnymi gośćmi.
Popołudnie Wnet.
Tak, drodzy Państwo, 17.22 na naszych zegarach, Popołudnie Wnet trwa, a teraz pora na odrobinę historii na naszej antenie. Skoro historia, to dr Krzysztof Jabłonka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam cię serdecznie, Jaśmino, witam wszystkich słuchaczy.
No to opowiedzmy, jakie...
pytanie.
No pytanie, no właśnie, jak, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, jakie ważne daty, jakie ważne rocznice?
No, przede wszystkim mamy jedną zaniedbaną rocznicę, ponieważ zbiegła się z rocznicą powstania styczniowego, bardzo zacną rocznicą, ale 23 stycznia wydarzyły się również inne wypadki, o których warto po prostu pamiętać. W 1919 roku, z chwilą, gdy rozpoczynaliśmy niepodległy byt, no doszło do bardzo przykrej w sumie, bo trochę jakby rodzinnej wojny, mianowicie napadła nas Czechosłowacja. No bardziej Czechy niż Słowacja, ale była to tak zwana paskudna wojna, jak wtedy mówiono, gdyż Polacy się kompletnie nie spodziewali. Układy z Czechami w czasach zaboru austriackiego były bardzo dobre. Czesi byli no niezwykle przyjaźni Polakom i widzieli wspólny los. Polacy odwzajemniali. Nawet był podpisany specjalny układ przez naszą endecję. Oczywiście taką nieformalną reprezentację narodu z kolei Narodową Demokracją Czech. I nagle spadły na nas wojska czeskie, które przekroczyły taką tymczasową granicę ustaloną na Zaolziu. No gdzieś 50 kilometrów od tego, co dzisiaj. I dokonały nie tyle zaboru, to jeszcze można by sobie darować, ale i zbrodni. No taką małą buczę zrobiono, zamordowano kilkadziesiąt osób w Cieszynie, w tym bratanka generała Hellera, Cezarego Hellera, zakłuto po prostu bagnetami. No doszło do krótkiej w sumie wojny, pod Skoczowem generał Latinnik pobił Czechów, zatrzymał właściwie front, no a potem już pertraktacjami politycznymi zmuszono Czechów do częściowego odwrotu. No gdzieś tak właśnie na Olzie, chociaż o wiele dalej niż dzisiaj stanął front. I mieliśmy piątą z kolei wojnę 1919-20 roku. Ostatecznie rzecz oddano Radzie Ambasadorów, oddano Kongresowi Paryskiemu, który, jak wiemy, się traktatem wersalskim zakończył. No i miały się odbyć trzy plebiscyty. Jeden na pograniczu czesko-polskim, właśnie na Śląsku Cieszyńskim i to całym, a drugi na pograniczu polsko-słowackim, czyli na Orawie i na Spiszu. No, przygotowania już do tego plebiscytu były bardzo krwawe, zginęło kilka osób i to w taki bardzo skrytobójczy sposób, tak bym to nazwał, więc to podgrzało atmosferę. Ostatecznie w chwili, gdy bolszewicy parli wszystkimi siłami na Warszawę, no jak dzisiaj na Kijów, wtedy Czesi podstawili nam nogę po prostu i zażądali zniesienia plebiscytu, ponieważ dobrze wiedzieli, że byłby dla nich niekorzystny. No bo byłby, skoro 120 tysięcy Polaków mieszkało za Olzą, no to trudno, żeby głosowali na kogokolwiek innego. Polski premier Grabski no był tak zduszony sytuacją, był to 10 lipiec, czyli no koszmarny czas wielkich klęsk. No i zgodził się oddać sprawę Radzie Ambasadorów. A tam na Radzie Ambasadorów, jak się potem z protokołów okazało, był obecny przyszły premier Benesz, już nie pamiętam jego imienia, który po prostu palcem pokazywał, co można Polakom oddać, a co nie. No i w jednym miejscu granica robi taki łuk. I miejscowi nazwali to palcem Benesza. Mówi, tu Benesz na mapę miał podobno palec wsadzić, a człowiek, który wykreślał takim specjalnym piórkiem tą granicę, objechał ten jego palec i pod Kończycami gdzieś tam powyżej Cieszyna takie coś właśnie nam zostało. I od tej pory no, bardzo złe stosunki były z Czechami. Cały okres międzywojenny zmarnowaliśmy w zasadzie. Polacy odpłacili Czechom jednym, pogardą. absolutnie skreślili, przestali się uczyć czeskiego, przestali, literatura czeska poza Haszkiem w ogóle nie wyszła poza obręb. Teraz jest o wiele lepiej. No, problem już jakby się sam rozmydlił, ale ta rocznica naszego powstania styczniowego i cześć czeskiej napaści schodzi nam się w jedno.
I do tej pory te relacje są dosyć momentami skomplikowane. Bardzo serdecznie dziękuję za...
No, one są dwoiste, jeszcze tylko tak powiem. No, mamy przykład owego Babisza, no i mamy generała Pawela, który jest o wiele sympatyczniejszy, bo to jest szef sztabu. No, dziękuję. Tyle chciałem wrzucić z historycznych wspomnień.
I my także bardzo serdecznie dziękujemy. 17:27 na zegarze. Popołudnie Wnet trwa. W takim razie teraz chwila muzyki przed nami.
Popołudnie Wnet.
A gościem Popołudnia Wnet jest Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji. Dzień dobry.
Dzień dobry dla Państwa.
Ale zanim spojrzymy w stronę Francji, na moment patrzymy w stronę Afryki. Minister spraw zagranicznych RPA Naledi Pandor broni decyzji swojego kraju o przeprowadzeniu w przyszłym miesiącu wspólnych ćwiczeń morskich z Rosją i z Chinami. No i tutaj trochę szerzej porozmawiamy o tym, jak wyglądają te relacje pomiędzy państwami Afryki a Rosją, ale najpierw opowiedzmy, co to za ćwiczenia.
Faktycznie tutaj dość duża zmiana ze strony Afryki Południowej, ponieważ to państwo jak dotychczas wykazywało daleko idącą neutralność neutralność wobec wojny w Ukrainie, tworząc pewną politykę równowagi właśnie pomiędzy państwami NATO a Rosją. No tu zdaje się, ta polityka się zmienia, ponieważ mamy właśnie deklarację o wspólnych ćwiczeniach. Tak więc kolejne państwo, które no de facto pogłębia współpracę z Rosją. Przypomnijmy, nie jest to pierwsze państwo. Taka ingerencja Rosji w kontynent afrykański rozpoczęła się na dużą skalę 2 lata temu, kiedy doszło w Mali do zamachu stanu. Następnie Burkina Faso, Tunezja. O tym być może za chwilę. Jednakże przypomnijmy, że niektóre państwa afrykańskie mają dość rozwinięte stosunki z Rosją od lat. Takim przykładem jest największy eksporter surowców afrykańskich, czyli Algieria. Państwo to stworzyło dość ścisłe relacje wówczas ze Związkiem Sowieckim. Już w momencie odzyskania niepodległości można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że to ówczesny Związek Sowiecki stworzył de facto to nie tylko armię algierską, ale również algierskie służby specjalne. To też nie było to bez wpływu na algierski system polityczny i gospodarczy. Był to taki socjalizm sowiecki w wydaniu afrykańskim. Ten system polityczny do pewnego stopnia trwa nadal. A więc Algieria jest takim przykładem ówczesnej polityki sowieckiej, czyli takiego rozszerzenia wpływów sowieckich na Afrykę. Polityki, do której zdaje się wrócił Władimir Putin od momentu wiosny arabskiej. Teraz widzimy to gołym okiem. No właśnie, pierwszy przykład to Mali, teraz Burkina Faso. Jak wiemy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Burkina Faso zażądało od Francji wycofanie wszystkich sił zbrojnych francuskich w przeciągu miesiąca. Dodajmy, iż obecnie na terytorium Burkina Faso stacjonuje około 400 żołnierzy francuskich. Biorą oni udział w operacjach antyterrorystycznych poświęconych zlikwidowaniu dżihadyzmu w Afryce. Przypomnijmy, iż po fizycznej likwidacji struktur ISIS w Syrii i Iraku, tak zwane państwo islamskie, ale nie tylko, również Al-Kaida, inne organizacje o zasięgu bardziej lokalnym, przeniosły tak naprawdę swoją działalność z Bliskiego Wschodu na kontynent afrykański. Ta działalność była skutecznie hamowana jeszcze rok temu i zresztą warto dodać, iż Rosja również była atutem w walce z terroryzmem, no nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również na kontynencie afrykańskim. To się zmieniło, ponieważ Rosja prowadzi od ponad roku dość konsekwentną, a już na pewno skuteczną politykę sabotażu działań antyterrorystycznych w państwach Sahelu. Widzimy skutki tych działań w Mali, widzimy również skutki tych działań w Burkina Faso. Co się stało? Otóż po zamachu stanu, właściwie drugim zamachu stanu w Burkina Faso, który miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, kraj ten przechodził konsekwentnie pod wpływy rosyjskie. Tutaj pamiętamy te zdjęcia transmitowane przez media, gdzie demonstranci przeciwko Francji mieli flagi rosyjskie, a więc ten element rosyjski był bardzo istotny w tych przewrotach. I właściwie metoda, którą stosuje Rosja Putina w Afryce, jest zawsze taka sama, czyli najpierw zamach stanu przy wsparciu grupy Wagnera, następnie utworzenie jakiegoś rządu, najczęściej złożonego z grupy wojskowych. Rząd ten jest absolutnie tak wyselekcjonowany, by był on posłuszny Rosji i de facto oddał całą politykę zagraniczną w ręce Kremla, przy czym w zamian za to dostaje wolną rękę w działaniach kryminalnych, wręcz zbrodniczych na terytorium swojego kraju. Działania zbrodnicze rządu malijskiego powstałego po zamachu stanu są widoczne gołym okiem. Otóż organizacje pozarządowe szacują, iż w wyniku ataków wojsk malijskich na populacje cywilne mogło już zginąć w tym kraju ponad 7 tysięcy osób. Otóż wojska malijskie pod pretekstem prowadzenia operacji antyterrorystycznych zwyczajnie atakują bezbronnych cywilów, ograbiają, gwałcą. Tak więc wydarzenia niezwykle tragiczne, z którymi mam do czynienia właściwie w Mali niemal codziennie, od kiedy to państwo to przeszło pod, pod wpływy rosyjskie. Rosja toleruje oczywiście te zdarzenia. Dlatego też jest wygodnym partnerem dla takich reżimów, ponieważ nie ma pod ich adresem absolutnie żadnych wymogów dotyczących standardów demokratycznych. Jedynym wymogiem to właśnie oddanie w ręce Kremla polityki zagranicznej i co tym idzie polityki surowcowej. Albowiem jakie są cele rosyjskie obecnie w Afryce? Cel numer jeden to zahamowanie rozwoju współpracy energetycznej Afryki z Europą Zachodnią, nie tylko. Otóż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie państwa Unii Europejskiej rozpoczęły poszukiwania alternatywy wobec surowców rosyjskich i stworzono dość dużo zakrojony projekt utworzenia struktury w państwach afrykańskich, takiej struktury, która umożliwiłaby zwiększenie importu z tych państw surowców, w tym gazu, ropy i nie tylko. A więc Rosja, przejmując de facto poszczególne państwa, próbuje uniemożliwić zachodniej Europie, czy też w ogóle Europie, pozyskiwania alternatywnych surowców wobec rosyjskich. I tutaj można założyć dwa scenariusze. Albo Rosja będzie jednak umożliwiała pozyskiwanie tych surowców z Afryki, ale na warunkach rosyjskich, albo zwyczajnie po prostu zagrodzi drogę Europejczykom do tych surowców. Drugi cel to konsekwentne sabotowanie działań na rzecz zwalczania dżihadyzmu. Jak wiemy, o tym mówią właściwie wszystkie dane eksperckie. Od kiedy takie państwa jak Mali, Burkina Faso przeszły pod wpływ Kremla, to znacząco nasilają się działania dżihadystów. Te struktury są odtwarzane, działają one na szeroką skalę. Jaki więc Rosja ma w tym cel? Rosja, która przecież sama zwalczała dżihadyzm na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, że drugim językiem, którym posługują się dżihadyści na świecie, to jest język rosyjski. Też warto mieć tego świadomość. Tak więc dżihadyzm nie jest problemem tylko zachodnim, ale również problemem rosyjskim. Jednakże Rosja upatruje w sabotowaniu działań antyterrorystycznych w państwach Sahelu, w państwach afrykańskich, możliwość destabilizacji Europy, czyli możliwość tworzenia zagrożenia terrorystycznego, ale również możliwość tworzenia kryzysu migracyjnego. Tak więc działania dzisiaj rosyjskie zmierzające ku przebywaniu kolejnych państw afrykańskich mają, jak już mówiłem, dwa cele. Po pierwsze, zagrodzenie Europy drogi do surowców afrykańskich. Po drugie, zwiększenie ryzyka terrorystycznego, co za tym idzie, zwiększenie ryzyka kryzysu migracyjnego. Powiedzmy słów kilka o kolejnym państwie afrykańskim, które zdaje się również przechodzi pod wpływy rosyjskie. Tym państwem jest Tunezja. Tunezja, czyli państwo, o którym mówiło się jako o jedynym państwie, gdzie tak zwana wiosna arabska, czyli protesty z 2011 roku doprowadziły do demokratycznej ewolucji. A więc Tunezja zeszła z tej drogi ponad rok temu. Prezydent wybrany demokratycznie, ale podejmujący działania niedemokratyczne, stopniowo likwiduje de facto struktury demokratyczne i niezależne wobec władz prezydenckiego w tym kraju. Takim kolejnym etapem były tak zwane wybory parlamentarne w grudniu zeszłego roku, które odbyły się w Tunezji. Te tak zwane wybory parlamentarne miały właśnie zalegitymizować władzę prezydencką w tym kraju i zmiany, które zostały wprowadzone, jak również zmiany konstytucyjne, które zostały przeprowadzone również w referendum, który nie jest uznawany de facto jako referendum demokratyczne, więc prezydent Tunezji postanowił te wybory zagilitymizować przy wsparciu jakiegoś podmiotu międzynarodowego i zaprosił w tym celu przedstawicieli Rosji. Ci obserwatorzy, rzekomo niezależni, mieli zaświadczyć, że te wybory były demokratyczne, wolne, nieskrępowane i uczciwe. Dodajmy jednak, że w tych wyborach wzięło udział nieco ponad 5% uprawnionych do głosowania w tym kraju, a zostały one de facto zbojkotowane przez wszystkie ugrupowania polityczne działające na terytorium Tunezji obecnie. A więc Tunezja, zdaje się, również zaciśnia swoje związki z Rosją. Rosja więc odzyskuje tak naprawdę wpływy, które utraciła w latach 90. w Afryce, a pozyskała w okresie sowieckim, w latach 60., 70., czyli w momencie dekolonizacji. Rosja, która skutecznie chce wykorzystywać wpływy afrykańskie jako instrument czy też broń wymierzoną tak naprawdę w Zachód. Musimy mieć świadomość, że tak naprawdę konfrontacja z Rosją, której jesteśmy świadkiem, czyli konfrontacja Świata Zachodniego z Rosją, odbywa się na różnych płaszczyznach. Wojna w Ukrainie jest jedną odsłoną tej konfrontacji, ale kolejną, nie mniej ważną odsłoną to właśnie kontynent afrykański. Ponieważ, jak już mówiliśmy, możliwość zagrodzenia Europejczykom drogi do surowców afrykańskich tak naprawdę zagraża ich suwerenności energetycznej, więc z pewnością źle wpływa na ich gospodarki, no i w jakiś sposób wymusza na tych państwach jakąś formę podobnego zbliżenia z Rosją. Tak więc od tego, czy uda się faktycznie Rosji przejąć państwa afrykańskie, czy też nie, zależy w dużej mierze suwerenność naszego kontynentu, co też energetyczna, ale również od tego zależy nasze bezpieczeństwo, ponieważ jeśli faktycznie udałoby się Rosji przejąć całą Afrykę Północną, to wówczas Rosja może podejmować działania na przykład na rzecz sabotowania wszystkich działań antyterrorystycznych w tych państwach, co stworzy dla nas zagrożenie terrorystyczne, ale również migracyjne. Wreszcie broń, o której mówi się, że czyni ona z Władimira Putina pana życia i pana śmierci. Jest to broń żywnościowa. Jak wiemy, Afryka jest w dużej mierze uzależniona od Rosji, Ukrainy pod względem żywnościowym, czyli importu zboża i nie tylko. Rosja używa tego argumentu w sposób niezwykle skuteczny, tak aby państwa afrykańskie uzależniały się stopniowo od Rosji jeszcze bardziej. Dla tych państw więc afrykańskich, które współpracują z Kremlem, zboże się zawsze znajdzie, a dla tych, które odmawiają współpracy, zboże być może się kiedyś nie znajdzie. Jest to argument, który jest wykorzystywany w sposób jednoznaczny i absolutnie otwarty przez Kreml. Zresztą przedstawiciele Kremla nie kryją się z tym argumentem, z tą polityką. A więc musimy mieć świadomość, że działania, które my podejmujemy w Europie na rzecz wsparcia Ukrainy, powodują odpowiedź rosyjską gdzie indziej. Czyli można stwierdzić, że bezpośrednią przyczyną, dla której Burkina Faso zażądało wyjazdu francuskich żołnierzy w ciągu miesiąca, jest fakt, iż Francja zapowiedziała kolejne dostawy broni do Ukrainy, w tym dostawy lekkich czołgów AMX-10, RC, jak również fakt, iż Francja wspiera dostawy broni, no nie tylko francuskie, również europejskie, amerykańskie, a więc konsekwencją wsparcia dla Ukrainy jest tak naprawdę działanie w Afryce rosyjskiej, które właśnie no, ma zaszkodzić energetycznie Europie. A więc ta wojna odgrywa się właśnie w ten sposób, że z jednej strony faktycznie podejmowane są działania w Ukrainie, a z drugiej strony Rosja odpowiada. Takim kolejnym teatrem operacyjnym Rosji, o czym mówią eksperci, mogą być Bałkany. Po kontynencie afrykańskim Rosja również rozwija, i to bardzo konsekwentnie, swoje relacje gospodarcze, polityczne i wręcz militarne z Serbią, ale również z Serbską Republiką wchodzącą w skład w Bośni. Widzimy napiętą, wręcz coraz bardziej napiętą sytuację w Kosowie od kilku miesięcy. Wiadomo, że na tą sytuację bezpośredni wpływ mają działania kremlowskie. A więc dzisiaj Rosja tak naprawdę posiada w swoich rękach, mówiąc wprost, detonator, zapalnik, który może doprowadzić do podpalenia Bałkanów, w tym Kosowa i Bośni, ponieważ widzimy, iż ten kraj przechodzi przez głęboki kryzys. Jak wiemy, składa on się de facto z trzech bytów politycznych, przy czym no, Republika Serbska w tym kraju współpracuje coraz mniej z dwoma pozostałymi, co komplikuje z pewnością funkcjonowanie tego państwa. A więc po kontynencie afrykańskim Rosja posiada konkretne możliwości podpalenia Bałkanów. To będzie oznaczało dla Europy kolejny kryzys migracyjny, jak również kolejny kryzys energetyczny, który będzie trzeba sobie radzić. Tak więc Rosja oddziaływuje na różnych płaszczyznach i musimy mieć świadomość o fakcie połączenia tak naprawdę tych wszystkich wydarzeń, czyli to, co dzieje się na Ukrainie, ma wpływ na to, co dzieje się w Afryce i vice versa. Można założyć, że decyzja no dość zaskakująca dla niektórych ekspertów francuskiego prezydenta o tym, że Francja dostarczy czołgi AMX-10, RC ogłoszone na początku stycznia tego roku, była konsekwencją działań rosyjskich w Kosowie. Działań, jak już mówiłem, mające na celu destabilizację Kosowa. Jak również można założyć, że coraz bardziej wrogie czyny państw przejętych przez Rosję w Afryce wobec Francji również są konsekwencją konsekwentnego wsparcia Francji dla walczącej Ukrainy. To wszystko mieści się w jednej konfrontacji, której jesteśmy świadkiem i musimy mieć świadomość również w Polsce, we Francji, że są to narzędzia połączone i one mają wszystkie wpływ tak naprawdę na naszą rzeczywistość, na nasze życie, naszą codzienność, ponieważ to wszystko ma wpływ oczywiście na inflację, na ceny surowców i nie tylko. A więc no faktycznie ten konflikt afrykański jest, można powiedzieć, obecnie niewidoczny. Faktycznie jesteśmy świadkami konfliktu, krwawego konfliktu w Ukrainie. Jest to konflikt militarny. Natomiast musimy mieć świadomość, że wydarzenia, które mają miejsce w Afryce, wydarzenia, których autorami są tak naprawdę Rosjanie, czy też grupy, które dla nich pracują, mają nie mniejszy wpływ, mają nie mniejszy negatywny skutek na nasze życie codzienne.
I tak naprawdę, panie redaktorze, możemy w tym momencie z takiej perspektywy globalnej tego, że takie naczynia połączone, przejść tak naprawdę nawet do tematu protestów we Francji, bo też przecież o nich rozmawiamy tak naprawdę od początku ich wybuchów. Jak obecnie wygląda sytuacja?
Faktycznie. Francuzi sprzeciwiają się masowo reformie emerytalnej w kształcie proponowanym przez rządzących. 19 stycznia tego roku odbyły się nad Sekwaną wieloliczne protesty. Mówi się o tym, że były to największe protesty od 1995 roku. Zdaniem francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ponad 1 200 000 osób, a zdaniem związkowców ponad 2 miliony osób wzięło udział w tych protestach. Protesty te właściwie łączą pokolenia, ponieważ biorą w nich udział przedstawiciele zarówno najmłodszych, jak i najstarszych pokoleń. Wszystkie sondaże wykonane w ostatnich tygodniach wskazują na to, że Francuzi w większości sprzeciwiają się podniesieniu wieku emerytalnego. Kolejne protesty czekają nas już 31 stycznia, kiedy z inicjatywy związków i na ich apel ma dojść do ogólnokrajowego strajku w różnych branżach, na przykład w edukacji narodowej, czy też na kolei, innych branżach transportowych. Mają również odbyć się wieloliczne demonstracje. Przedstawiciele związków kolejarzy informują o możliwych strajkach podczas ferii. To już będzie w lutym. Tak więc trwa obecnie próba sił. Rządzący na tym etapie przyjęli na posiedzeniu rządu ustawę reformującą system emerytalny. Ta ustawa ma zostać poddana debacie w parlamencie już 6 lutego. Rządzący, którzy oficjalnie zdają się być nieprzyjednani, jednak w rozmowach prywatnych z dziennikarzami no, wyrażają pewne wątpliwości i wręcz obawy, ponieważ faktycznie grupa osób sprzeciwiających się tej reformie nad Sekwaną jest bardzo duża. A więc trwa próba sił. Pytanie, kto tą próbę sił wygra? Czy rządzącym uda się zwyczajnie znudzić protestujących? Czy też protestujący będą nieprzyjednani, będą protestować na przykład do wiosny? Czy również możliwe są jakieś pęknięcia, ponieważ ta reforma, ona nie zakłada tylko podwyższenia wieku emerytalnego, ona również zakłada stworzenie minimum emerytalnego, czyli coś właściwie nowego we Francji, na poziomie 1200 euro. Tak więc na tej reformie potencjalnie mogliby skorzystać najubożsi, czyli ci, którzy mają dzisiaj najniższe emerytury. A więc pytanie, czy takie właśnie kwestie mogą doprowadzić do pęknięcia w ruchu protestujących. Wreszcie, czy społeczeństwo francuskie będzie popierało masowo w tych protestach związkowców? Otóż mamy do czynienia właściwie z pewnym nowym zjawiskiem. Związki zawodowe we Francji traciły poparcie społeczne. Jak wiemy, Francja jest tym państwem w Unii Europejskiej, gdzie najmniej osób pracujących, osób aktywnych należy do jakiegokolwiek związku zawodowego. I faktycznie, jeśli spojrzymy na ostatnie lata, na przykład na rok 2018, rok 2019, czyli chodzi mi tutaj o protesty żółtych kamizelek, to były to protesty organizowane przez niezależne kolektywy. Te kolektywy nie współpracowały z żadnymi związkami, z żadnymi partiami politycznymi i te protesty działy się właściwie całkowicie niezależnie od jakichkolwiek tradycyjnych bytów politycznych i społecznych. Jednakże inicjatorami tych protestów, o których mówimy, czyli tegorocznych protestów, są związki zawodowe. I te związki zawodowe na tym etapie zostały wsparte przez społeczeństwo, które, jak już mówiłem, większościowo jest niechętne wobec tej reformy. Jednakże pytanie, czy ten sojusz pomiędzy związkami zawodowymi a społeczeństwem jest zjawiskiem trwałym, czy też takim zjawiskiem efemerycznym. Tego nie wiemy, ale od tego również zależy, wiarygodność i spójność tego ruchu. Ponieważ obecnie wchodzimy w fazę próby sił, wchodzimy w fazę, gdzie zdaje się, no już nie ma zbyt wiele pola do kompromisu, ponieważ rządzący, o ile twierdzą, że są otwarci na rozmowę, to jednocześnie podkreślają, że no są kwestie, o których rozmawiać nie będą, a jedna z tych kwestii to właśnie podwyższenie wieku emerytalnego. To pozostawia bardzo, bardzo małe pole do kompromisu, a więc mamy do czynienia z próbą sił. Na tą próbę sił również mogą mieć miejsce kwestie zewnętrzne, jak na przykład kwestie gospodarcze, kolejne, na przykład kryzys surowcowy, czy też na przykład eskalacja sytuacji w Ukrainie, czy na przykład w innej części świata. Jednakże jeśli brać tylko i wyłącznie pod uwagę czynniki wewnętrzne, to wówczas mamy próbę sił, z której ktoś wyjdzie zwycięski, a ktoś wyjdzie pokonany. Tak to obecnie wygląda. A więc kolejne protesty nas czekają. Z pewnością cała zima, tegoroczna zima minie pod znakiem protestów. Być może już wiosną tego roku poznamy zwycięzcy tego sporu. Przypomnijmy jeszcze na koniec, jeśli pani pozwoli, że jest to właściwie druga próba prowadzenia reformy emerytalnej przez Emmanuela Macrona. Pierwsza próba miała miejsce w roku 2020. Wówczas zrezygnowano z jej wprowadzenia ze względu na lockdown. Tuż obawiano się wówczas, iż ze względu na protesty Francuzi mogą nie przestrzegać lockdownu, właśnie protestują przeciwko reformie. Tak więc wycofano się z tej reformy. A więc druga próba. Pytanie, czy rządzący są w stanie tę reformę przeprowadzić? Na to pytanie odpowiedzi nie poznamy na pewno w przeciągu następnych tygodni, ale raczej miesięcy.
Dokładnie tak i tym sprawom będziemy się przyglądać. Gościem Popołudnia Wnet był Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, Popołudnie Wnet trwa, to teraz odrobinę muzyki.
Popołudnie Wnet.